Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie szczególne miejsce, szczególny czas, bo chodzę w tym samym habicie, co chodził patron Warszawy, a ta kaplica, w której żeśmy się znaleźli, jest świadectwem jego życia i kultu, który towarzyszył przez całe wieki mieszkańcom Warszawy. Zawsze rozpoczynamy od rzeczy najnowszych, dlatego pozwólcie, że przywołam postać zmarłego przed kilku dniami kardynała Józefa Glempa, który zawsze, kiedy przybywał do naszych klasztorów, zawsze wspominał w tych naszych klasztorach, gdzie teraz posługujemy, patrona miasta Warszawy i prosił o modlitwę o kanonizację. Ja osobiście przypominam sobie spotkanie z nim w Komańczy, tam gdzie był prymas tysiąclecia internowany, kiedy w 2006 roku nasi franciszkanie świeccy z Dukli podeszli do księdza prymasa, by dać mu takie świadectwo, że przy klasztorze bernardyńskim w Dukli modlimy się o kanonizację patrona Warszawy. Pamiętam, bardzo się ucieszył i podziękował tej naszej wspólnocie franciszkańskiej, która żyje przy tamtejszym klasztorze bernardyńskim, przy sanktuarium świętego Jana Stukli. I jednocześnie, kiedy w imieniu mieszkańców Dukli Pielgrzymów, jako gwardian tamtejszego klasztoru, pisałem życzenia do nieżyjącego księdza prymasa Józefa, zawsze na życzenia odpowiadał. I ciekawa sprawa, co dzisiaj tak sobie jeszcze raz niejako uświadamiam, że zawsze w tych życzeniach dopisywał takie zdanie. Drogi Ojcze, po świętym Janie z Dukli, po świętym Szymonie z Lipnicy przyszedł czas na naszego Władysława. I dlatego dzisiaj, kiedy tutaj się znalazłem, staje mi przed oczyma właśnie on, nieżyjący prymas Józef Glemp, który odszedł z tego świata z tą potrzebą, bym powiedział, modlitwy i rozwoju kultu patrona miasta Warszawy. To tyle w formie wstępu. Natomiast kult błogosławionego Władysława bardzo szerzył wśród mieszkańców Warszawy prymas tysiąclecia. Kardynał Wyszyński, dzisiaj sługa Boży. Tak się złożyło, że przez cały ubiegły rok tutaj co miesiąc odbywały się msze święte. W tej świątyni, która jest świadectwem kultu tego zakonnika bernardyńskiego, przez cały rok, każdego czwartego dnia miesiąca żeśmy przyjeżdżali tutaj do Warszawy z różnych naszych klasztorów, aby właśnie przekładać przy okazji tego jubileuszu, kiedy żeśmy w ubiegłym roku wspominali 50-lecie, jak prymas tysiąclecia w imieniu mieszkańców Warszawy zwrócił się do błogosławionego Jana XXIII, który zwołał Sobór Watykański II, aby po raz trzeci przypomnieć o błogosławionym Władysławie. Było to 19 grudnia 1962 roku. Ja osobiście nie spotkałem się, by trzykrotnie przypominać o patronacie jakiegoś świętego. Może najpierw tylko wspomnę, że w 1604 roku Senat miasta Warszawy wybrał błogosławionego Władysława patronem miasta stołecznego. Później, 101 lat później, oficjał warszawski, wikariusz generalny z ramienia biskupa poznańskiego ponowił patronat błogosławionego Władysława i właśnie w naszych czasach, 50 lat temu, uczynił to ponownie Jan XXIII, papież dobroci, dziś już błogosławiony, na prośbę kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Przytoczę teraz słowa, które wypowiedział w tej świątyni sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. Staje przed nami postać zakonnika bernardyńskiego, który tu żył i pracował. Zdaje się, że jest on tak mało współczesny, a ciekawa rzecz, że ten mało współczesny człowiek więcej budzi w nas zaufania niż wielu współczesnych nam ludzi. Mamy zaufania do jego sprawiedliwości, którą umiał pełnić, i do jego wyrzeczenia, którym pozyskał sobie przedmieścia. Napełnił przecież swymi czynami, miłosierdziem i ofiarą wszystkie chaty, izby podmywane przez wodę nad Wisłą w czasach licznych powodzi. Krążył w okolicy tego kościoła, szukał nędzy, niedoli, niedostatku i wszędzie spieszył z pomocą. To są fragment z przemówienia, skazania kardynała Wyszyńskiego 25 września 1961 roku. Wśród zakonników bernardyńskich, jacy mieszkali przy niegdyś warszawskim klasztorze świętej Anny na krakowskim przedmieściu Warszawy opodal Zamku Warszawskiego, jednostką niewątpliwie najwybitniejszą był błogosławiony Władysław z Gielniowa. Mianowany gwardianem tego klasztoru we wrześniu w 1504 roku, pozostał na tym urzędzie do 4 maja 1505 roku. Ten krótki pobyt miał dla tego klasztoru bernardyńskiego wyjątkowe znaczenie i ma po dzień dzisiejszy dla celów duszpasterskiej tej świątyni. Wszystko było i jest związane z kultem pośmiertnym tego franciszkańskiego zakonnika. Urodził się nasz patron w Gielniowie koło Opoczna, to jest dzisiejsza diecezja radomska, około 1440 roku, jako syn Piotra. Na chrzcie otrzymał imię Marcin Jan. tak wskazuje album studentów Uniwersytetu Krakowskiego. Po ukończeniu szkoły parafialnej w rodzinnym miasteczku udał się do Krakowa, stolicy Królestwa Polskiego, na naukę. Był prawdopodobnie przez kilka lat w szkole katedralnej. Sugeruje, przynajmniej mnie podprowadza, inny życiorys wielkiego naszego zakonnika franciszkańskiego Rafała Sprosowic, który kiedy się udał do Krakowa, właśnie uzupełnił wiedzę w szkole katedralnej, a później dopiero zgłosił się na uniwersytet. W kwietniu w 1462 roku wpłacił 3 grosze na uczelnię, na Akademię Krakowską i zaczął studiować, by wkrótce po 3 miesiącach zrezygnować. W stolicy, w Krakowie, spotkał się z franciszkanami bernardynami, a być może z samym świętym Janem Kapistranem, który do Krakowa przybył w 1453 i pozostał do sierpnia 1554 roku, i w tym czasie przebywając, wielu młodych studentów z Akademii Krakowskiej wstąpiło do klasztoru świętego Bernardyna ze Sieny, który po dzień dzisiejszy jeszcze się znajduje pod Wawelem. I tutaj rozpoczyna się problem, który podzielił Warszawę i Kraków. Mianowicie, jeden z zakonników tutejszego klasztoru, ojciec Wincenty, kiedy zaczął się zajmować problematyką rozwoju kultu, ojciec Wincenty Morawski, w takim dziele o świetle doskonałym życia chrześcijańskiego, jakim był błogosławiony Władysław Zgierniowa, zmienił mu niejako trochę imię. Zamiast Władysław, to zaczął go określać Ladysław. I przez wieki środowisko warszawskie, aż do lat 50. trzeba przyznać, no, ten błąd popełniało. Dzisiaj, kiedy mówimy o właściwym imieniu dla patrona Warszawy, to musimy się posłużyć świadectwem podwórka zakonnego, bo inaczej tego sobie nie rozwiążemy. Mianowicie był taki zwyczaj, że jak młody chłopiec przychodził do nowicjatu, to zmieniano mu imię. Po dzień dzisiejszy zresztą to się czyni. I było rzeczą niemożliwą, żeby dać takiemu nowicjuszowi pogańskie imię. Tylko wtedy, gdy chodzi o Władysława, to on otrzymał jako patrona świętego Władysława Węgierskiego, króla Węgier. I w ten sposób trzeba tą lukę niejako historyczną, która się tutaj wytworzyła, środowisko krakowskie i wszystkie źródła bernardyńskie używają słowa, zresztą tak się błogosławiony nas podpisywał, używając słowo Władysławus, no, zostało to zniekształcone i środowisko warszawskie przyjęło, jeszcze raz mówię, za ojcem Winnocentym Morawskim, który być może według mnie musiał po prostu wziąć świadectwo kultu, który tutaj w Warszawie był pielęgnowany i nie chciał już robić niejako takiego fermentu, zmieniać imię kandydatowi, którego przedstawiał do procesu beatyfikacji, żeby po prostu się nie narazić środowisku warszawskiemu, i dlatego tak jest moje tłumaczenie, nie znaczy, że jest to najmądrzejsze, ale myślę, że nie chciał się tu narazić środowisku mieszczańskiemu i dlatego w ten sposób to imię zaczął przekładać, bo dlatego, że później, kiedy patrzę na rozwój kultu błogosławionego Władysława, to tylko środowisko warszawskie właśnie popełniało ten błąd, natomiast wszędzie był znany jako błogosławiony Władysław. By nie być gołosłownym, zadałem sobie trud i jest w wielu rękopisach w naszym archiwum zakonnym w Krakowie, gdzie występuje słowo właśnie Władysławus. I mam tutaj wypunktowane dokument z dnia 20 grudnia 1487 roku. Tak podpisał przynajmniej w Przeworsku dokument nasz patron takim imieniem dla dobrodziejów tego klasztoru jako prowincjał bernardyński. Później dwa dokumenty z naszego klasztoru, które podpisał w Opatowie, w naszym klasztorze 26 września 1490 roku i 15 lipca 1496 roku. I następny dokument, który podpisał w Sandomierzu 27 września 1498 roku, a dotyczył założenia nowego klasztoru w Skępem koło Płocka, gdzie właśnie odpowiadając na prośbę biskupa Jana Lubrańskiego, biskupa płockiego, by bernardyni przyszli do tej miejscowości i zaczęli budować klasztor przy kaplicy, gdzie wcześniej, w 1495 roku, miały miejsce prywatne objawienia Matki Bożej. Poza tym jest taki bardzo ważny dokument, który podpisał nasz błogosławiony dla sióstr bernardynek w Poznaniu z 13 sierpnia 1490 roku. I właśnie te dokumenty wyraźnie tutaj świadczą, potwierdzają, że procedura zakonna tego imienia właśnie była sprowadzana do imienia Władysławus, a nie Władysław. Wstąpił do zakonu, to jest bardzo ważne, 1 sierpnia 1462 roku. Dał świadectwo w takim wierszu o tej dacie, że właśnie tego dnia i tego miesiąca wstąpił, przekroczył próg klasztoru krakowskiego. To znaczy, znów pojawia się problem, bo ten ojciec Wincenty, on chyba nie chciał tutaj robić jakiejś polemiki ze środowiskiem warszawskim i tylko on mówi, że prawdopodobnie wstąpił tu, w tym klasztorze świętej Anny, ale znów patrząc na świadectwo dokumentów zakonnych, to trzeba przyjąć, że jednak taki młody człowiek, student, wstąpił tam w Krakowie do tego klasztoru bernardyńskiego, dlatego że ten klasztor zajmował się formacją takich początkowych braci, a zwłaszcza tych braci, którzy chcieli być kapłanami. I myślę, że jednocześnie tutaj trzeba stanąć po stronie środowiska krakowskiego, że właśnie tam został wyświęcony na kapłana. Mniej więcej formacja wtedy mogła trwać 3-4 lata, czyli gdzieś około 1466 roku został kapłanem w naszym zakonie. Teraz gdzie pracował? Mój ojciec duchowny, który był dla nas taką encyklopedią bernardyńską, ojciec Kajetan Grudziński, wieloletni dyrektor archiwum naszego zakonu w Krakowie, mówi, że ze względu, że on miał taką słabość do kościoła świętej Anny, że później jako prowincjał tutaj chętnie gromadził braci, wskazywał ciągle na Warszawę, że musiał po święceniach gdzieś przez jakiś rok być w Krakowie, być może, że się otarł o klasztor, któryś z klasztorów Wielkopolski, bernardyńskich, ojciec Kajetan wskazywał na Kobylin, ale powiada, że jego serce niejako przylgnęło tutaj, do tej świątyni i tutaj do mieszkańców Warszawy. Dlatego do tej Warszawy chętnie powracał jako prowincjał, tutaj zwoływał kapituły. I myślę, że tu jest również takie świadectwo jego życia, że kiedy jako prowincjał, a był dwukrotnie prowincjałem naszym, kiedy wizytował klasztory na Litwie czy na terenach dzisiejszej Białorusi, to zawsze jakoś tak starał się, że te drogi jego prowadziły przez Warszawę. Więc tutaj niejako zostawił swoje serce. U nas w zakonie to zawsze się mówi, że pierwszy klasztor to pierwsza miłość. Więc musiał coś tutaj z tej miłości młodych lat kapłańskich zostawić, skoro kiedy zestarzał się w zakonie i kiedy bracia spytali się, do jakiego klasztoru chce iść na stare lata, by umrzeć. Oczywiście, że nie wskazał świętej Anny, ale ojcowie kapitulni, którzy wtedy obradowali w Krakowie w 1504 roku, 8 września, kiedy spytali się, czy pójdzie do świętej Anny, do Warszawy, to bez zastrzeżeń. Więc widać, że jego serce tutaj niejako się spaliło dla Warszawy, dla ewangelizacji ówczesnych mieszkańców właśnie ówczesnej Warszawy. Przez 20 lat po święceniach w naszych źródłach bernardyńskich jest milczenie o tym zakonniku. Dopiero pojawia się w sierpniu informacja o nim, w 1488 roku, mianowicie 6 lat po śmierci Szymona, dzisiaj świętego Szymona, za zgodą papieża Innocentego VIII odbyła się uroczystość podniesienia jego ciała w naszym klasztorze w Krakowie. I ekshumacji ciała dokonał ówczesny prowincjał bernardynów, ojciec Władysław z Gielniowa. I właśnie to jest takie konkretne świadectwo o tym naszym patronie, że dokonał podniesienia ciała, kości świętego Szymona z Lipnicy. Ci, którzy się interesowali historią bernardynów, a do nich niewątpliwie należy ksiądz Kamil Kantak. On sugeruje, że tam w podpisach wystąpił, kiedy przygotowywano proces przeniesienia tego ciała, jest taki dokument, że podpis Władysława jest jako drugi. Czyli sugerowałoby to, że przy ówczesnym, wcześniejszym prowincjale przed nim, jeżeli on się podpisał jako drugi, to znaczy, że wcześniej przed wyborem na prowincjała musiał być kustoszem, inaczej mówiąc, gwardianem naszego klasztoru w Krakowie. Zresztą w kazaniach, które tutaj wygłaszał ksiądz prymas Wyszyński, to on zawsze podkreślał, że on dzielił los pomiędzy Krakowem a Warszawą. Podróżował od Krakowa do Warszawy. Dla nas najcenniejsza informacja to jest świadectwo ojca Jana Skomorowa. Zmarł ten ojciec Jan Skomorowa w 1536 roku i osobiście znał naszego patrona. I jest takie dzieło Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, czyli wspomnienie historii o braciach mniejszych. I tam wyraźnie jest zaznaczone, że wkrótce był wikariuszem polskich Bernardynów i że ten urząd piastował dwukrotnie w latach 1487-1490 i 1496-1499. No, jeżeli dwukrotnie bracia go wybrali na prowincjała, czyli na zwierzchnika tych wszystkich klasztorów, a było wtedy 22 klasztory i 7 klasztorów sióstr bernardynek, to świadczy o jego predyspozycji, przede wszystkim duchowej. Bo jest rzeczą u nas niemożliwą, żeby wspólnota postawiła na takiego brata, który gdzieś tam ma luki, gdy chodzi o sprawy duchowe. Czym się zasłużył? Bo to jest ważne. W 1488 roku opublikował konstytucję, które przedłożył na kapitule generalnej w Urbino i te konstytucje zostały zatwierdzone dla polskiej prowincji. Konstytucje zakonne, które jako prawodawstwo zakonne obowiązywało aż do XVIII wieku. Czyli tutaj fenomen tego naszego patrona, przynajmniej ja jako zakonnika, właśnie podpatruję, jeżeli on opracował takie konstytucje, że przez 300 lat obowiązywały dla polskich Bernardynów, no to świadczy też o jego przede wszystkim rozwoju intelektualnym, ale i tej sposobności duchowej. Oprócz zasług w dziedzinie prawa zakonnego, Władysław jako wikariusz, czyli jako prowincjał, założył dwa klasztory w Połocku nad Dźwiną, to jest na Białorusi, z fundacji księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka w 1498 roku. Ten klasztor założył dla celów misyjnych, przede wszystkim, żeby tam pozyskiwać mieszkańców terenów obecnej Białorusi dla chrześcijaństwa. I drugi ośrodek, drugi klasztor, który jest bardzo mi bliski, bo od dziecka, od pacholęcia przy tym klasztorze się wychowałem i całą niejako duchowość została na moje młode serce przedłożona naszych braci, to wspomniany klasztor w Skępę w diecezji płockiej, który został właśnie założony, jak już wspomniałem, dzięki pozwoleniu biskupa lubrańskiego. On później był biskupem poznańskim, wcześniej był biskupem płockim, a później był biskupem w Poznaniu. Było to w 1498 roku, dokładnie 27 września, kiedy został podpisany dokument, że tam bracia nasi mogą zamieszkać i budować klasztor. Właśnie po dzień dzisiejszy jesteśmy stróżami tego sanktuarium i muszę powiedzieć, że mieszkańcy Warszawy znają to sanktuarium, jak jadą do Torunia czy do Lichenia, to po drodze chętnie się tam zatrzymują przy cudownej figurze Matki Bożej Skępskiej. W 1498 roku jeszcze zostało odnotowane takie świadectwo o nim, że przebywa w Samborze, to jest teren dzisiejszej Ukrainy, i tam bronił tego klasztoru przed Tatarami. Niestety częstych zakonników zostało zamordowanych. W ubiegłym roku tak się złożyło, że byłem w Samborze. Klasztor przetrwał, ale naszych tam nie ma braci. No, kościół został zamieniony na salę koncertową i jakoś no nie ma tutaj dialogu, żeby ten kościół, przynajmniej kościół, był użyczony do kultu religijnego. I druga wzmianka, też bardzo istotna, mianowicie jako prowincjał, przyglądając się rozwojowi kultu Jana Stukli we Lwowie, nakazał zabezpieczyć kości tego zakonnika. Dlatego kiedy pracowałem w Dukli, to zawsze mówiłem, że jeżeli mamy relikwie Jana z Dukli, to zawdzięczamy właśnie patronowi Warszawy, że taką miał roztropność, żeby te kości tych naszych świętych braci i Szymona, i Jana z Dukli zabezpieczyć pod przyszłą beatyfikację. Jak już tutaj wspomniałem, ostatni rok swojego życia spędził w Warszawie, w klasztorze świętego Bernardyna ze Sieny i świętej Anny na stanowisku gwardiana i kaznodziei. Wielkie wrażenie wywarły jego kazania pasyjne, które w roku 1505 głosił codziennie przez cały Wielki Post. Wielki Piątek, dokładnie 21 marca w 1505 roku, przedstawiając scenę biczowania, na skutek głębokiego przeżycia religijnego wpadł w ekstazę, uniósł się nad ambonem i zawołał tylko: Jezu, Jezu, stracił siły, osłabł, nie skończył tego kazania i po kilku tygodniach zmarł tutaj 4 maja 1505 roku. Pochowano go w chórze zakonnym blisko Wielkiego Ołtarza, czyli tutaj dzisiejsza część tej świątyni, która nie jest dostępna dla nas. Jego rozwój kultu tutaj w tym miejscu to przede wszystkim świadectwo pobożności mieszkańców ówczesnych, mieszkańców Warszawy i okolicy, którzy przychodzili licznie do jego grobu i polecali jego wstawiennictwu przeróżne problemy. Szczególnej opiece ze strony przyszłego błogosławionego doznali mieszkańcy Warszawy w 1522 roku, kiedy tutaj wybuchła, nawiedziło miasto stolicy, ówczesne miasto, bo jeszcze wtedy nie była Warszawa stolicą, epidemia dżumy. Właśnie przychodzili tu masowo mieszkańcy do jego grobu, by ta zaraza ustąpiła, i stąd właśnie od 1522 roku na obrazach przedstawiony jest jako ten, który klęczy przed Chrystusem i wyprasza łaski w czasie zarazy w mieście. Malarze w ikonografii Władysława przedstawiają jako tego, który klęczy przed Chrystusem, i Pan Jezus niejako gromi legendarnego smoka, który jest tutaj obrazem tego żywiołu, tej zarazy, a pokorny zakonnik właśnie klęczy u Chrystusa, przed Chrystusem, i prosi o miłosierdzie dla ówczesnych mieszkańców Warszawy. Poza świadectwem Jana z Komorowa jest drugie świadectwo, które spisał nam przyszły biskup Andrzej Krzycki, który był najpierw sekretarzem królowej Barbary, pierwszej żony Zygmunta I Starego. Później został biskupem przemyskim w 1523 roku, płockim w 1527 roku i później arcybiskupem gnieźnieńskim w 1535 roku. Więc On spisał te świadectwa przede wszystkim tego kultu, który dotyczył tuż po jego śmierci. Natomiast inny bernardyński poeta, ojciec Famian Orzeszkowski, wspomina o jego pieśniach, które pisał Władysław z Jeleniowa dla ludzi, dla warszawiaków. Przede wszystkim po południu nie było mszy świętych, tylko bracia się gromadzili, odmawiali 7 tak zwanych pieśni czy psalmów pokutnych. I Władysław z Gielniowa jako prowincjał, jako ten, który zaczął tworzyć poezję jako pierwszy w języku polskim, no w takim języku, jak tutaj posługiwali się wtedy, tu i w Krakowie, zaczął właśnie te pieśni przekładać braciom, po prostu jakoś tak zasugerował, żeby ludzie śpiewali z nimi te pieśni w języku polskim, w tej mowie, która do tych ludzi jakoś była bardziej zrozumiana niż łacina. I właśnie ten wspomniany poeta bernardyński, ojciec Famian Orzeszkowski, który wstąpił do zakonu w 1530 roku, wspomina, że jako młody chłopiec w Pabianicach uczył się na pamięć pieśni i wierszy, które ułożył późniejszy błogosławiony właśnie nasz patron, patron Warszawy. Napisał wierszowaną biografię po swoim wstąpieniu do zakonu, ale równocześnie wspomina jako zakonnika roztropnego w rządzeniu klasztorami, które umiał po prostu jako prowincjał prowadzić ten zakon. W 1572 roku tutaj miało miejsce tak zwane podniesienie kości Władysława z Gielniowa. I on to właśnie, ojciec Fabian Orzeszkowski, nam opisał. Tu przy tym ołtarzu głównym został zbudowany maleńki ołtarz, w którym był przede wszystkim obraz Władysława i przełożono wtedy kości Władysława, trumienka tutaj z boku, zanim się znalazła tutaj w tej kaplicy, to początkowo właśnie tutaj była w nawie głównej tego kościoła. 13 kwietnia 1572 roku biskup kujawski, późniejszy prymas Stanisław Karkowski, zezwolił na ekshumację jego doczesnych szczątków. W uroczystościach tych brał udział sam król Zygmunt August, Anna Jagiellonka, siostra króla oraz kardynał Jan Franciszek Komendoni, nuncjusz arcybiskup Wincenty Portyko. Licznie oczywiście zebrani mieszkańcy Warszawy oraz przybyli na sejm biskupi, magnaci i szlachta. Szczątki wydobyto z grobu i umieszczono w nowym grobowcu w synowej trumnie. Na płycie grobowca wyrzeźbiona postać Władysława w postawie leżącej w habicie bernardyńskim w sandałach z książką Ewangelii w lewej ręce. Głowę otaczała złota aureola z napisem daty śmierci. W dłuż całej postaci Władysława był wykuty napis po łacinie oczywiście, ale mniej więcej to tak by został ten napis przetłumaczony. Grób ten kryje zwłoki błogosławionego Władysława, który nie sprzyjał niegodziwości świata, współkróluje ze świętymi, przychodzi z pomocą potrzebującym. Nad sarkofagiem zawieszono obraz błogosławionego na desce. Poniżej obrazu zawieszono krótki życiorys. Z tego bowiem czasu pochodzi budowa nadziemnego grobowca i ołtarza Władysława umieszczonego blisko wielkiego ołtarza od strony Zamku Warszawskiego. Wyraźnie jest zaznaczone. Grobowiec i ołtarz był blisko ufundowanej później kaplicy bocznej przez Kryskich, której żeśmy się tutaj znaleźli. Ze strony klasztoru tymi sprawami zajmował się ówczesny gwardian ojciec Mikołaj Zbuska, były prowincjał i gwardian tego konwentu. Ojciec Mikołaj zmarł na stanowisku przełożonego w 1583 roku. No i właśnie później zostały te relikwie przeniesione tutaj do tej kaplicy i od 1630 roku to miejsce stało się miejscem kultu naszego błogosławionego. 100 lat później, 101 lat później, 18 kwietnia w 1705 roku ksiądz Stefan Wieskowski, oficjał warszawski, osobistym dekretem w imieniu biskupa poznańskiego, bo Warszawa należała wtedy do Poznania, proklamował Władysława Zwilniowa patronem Warszawy i potwierdził publiczny kult zakonnika. Ponadto wyznaczył dzień 3 maja 1705 roku na specjalną uroczystość błagalną, polecając przedstawicielom zakonów, brat warszawskich oraz mieszkańcom Warszawy wziąć udział w uroczystej procesji z kolegiaty świętego Jana Chrzciciela do kościoła, ówczesnego kościoła Bernardynów, jakim był kościół świętej Anny. Natomiast w dniu 4 maja 1705 roku przez całą oktawę o godzinie 9 rano odprawiana była uroczysta msza święta z kazaniem. I w ten sposób rodził się ten kult tutaj. Natomiast by w jakiś sposób sfinalizować moje wystąpienie. W 1750 roku, 11 lutego, a więc za dwa dni będzie rocznica, jak został beatyfikowany przez papieża Benedykta XIV, gdzie pozwolono na publiczny kult tegoż bernardyńskiego zakonnika. Natomiast z faktu, że wspominamy powstanie styczniowe, rocznica wybuchu powstania styczniowego, chodzi się w tym miejscu przypomnieć, że w nocy z 15 na 16 listopada 1864 roku zakonników z tego klasztoru wywieziono do klasztoru w Kole nad Wartą, tam gdzie ja obecnie pracuję. Pozostał tylko jeden ojciec Dionizy Czaczkowski, który tutaj ma pod chórem pamiątkę w postaci obrazu. I tutaj posługiwał do 1875 roku. Od tego czasu tym kościołem zarządzają księża diecezjalni, którzy opiekują się tym kościołem na układach, że jest to kościół filialny kolegiaty. Natomiast od 1928 roku został ten kościół kościołem akademickim z myślą o duszpasterstwie dla studentów uczelni warszawskich. I ksiądz kardynał Aleksander Kakowski 4 stycznia 1928 roku rektorem kościoła ustanowił księdza Edwarda Szwejnica i powołał do życia tutaj w tym kościele duszpasterstwo akademickie i po dzień dzisiejszy taki statut tego kościoła jest. Natomiast jeszcze jedna jest tutaj bardzo istotna wzmianka. Po upadku powstania warszawskiego 18 października 1944 roku relikwie błogosławionego Władysława zostały wywiezione z tego miejsca, z Warszawy, przez franciszkańskich zakonników, przez naszych współbraci, ojca Jana Duklana Michnara, ojca Romualda Gustawa i ojca Ludwika Krupę. Z pozwolenia arcybiskupa warszawskiego Antoniego Władysława Szlagowskiego te relikwie, ta trumienka została wywieziona do Piotrkowa Trybunalskiego. Do Warszawy wróciły we wrześniu 1945 roku. Tymczasowo zostały umieszczone w kościele sióstr wizytek, a 3 października 1948 roku w uroczystej procesji przeniesione do kościoła świętej Anny. I tutaj jest taka bardzo ważna, istotna sprawa, która związana jest z kardynałem Klondem. Było to ostatnie jego wystąpienie przed śmiercią w czasie przenoszenia tej procesji. Pozostało takie jego kazanie, które wygłosił właśnie ówczesną młodzież, studentów warszawskich, zachęcał do pielęgnacji kultu tegoż patrona Warszawy. Inna data z tym miejscem związana to dzień 25 września 1953 roku, kiedy po odpuście tu w tutejszej świątyni, po kazaniu, prymas Polski, kardynał Wyszyński, gdy wrócił na Miodową, został wywieziony do Rychwałtu, a później przewieziony do Stoczka Warmińskiego. Zostało to odnotowane przez niego pod datą 25 września 1953 roku i jak wiemy, ci, którzy znają zapiski więzienne prymasa, pierwsze modlitwy właśnie kieruje do patrona Warszawy. Koniecznie muszę powiedzieć, że 10 sierpnia 1959 roku trumienka z relikwiami została skradziona. Dzisiejsza ta trumienka i fragment kości przedramienia pochodzi z katedry z Wawelu, które zostały przekazane na Wawel pod koniec XIX wieku. No i właśnie kiedy w Krakowie, kościołem w Krakowie rządził arcybiskup lwowski Eugeniusz Badziak, na prośbę kardynała Wyszyńskiego przekazał fragment tej kości, która tu się znajduje dla potrzeb właśnie duszpasterstwa akademickiego przy tej świątyni.